Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Premier Donald Tusk złożył dymisję na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent ma ją przyjąć w czwartek o godzinie 14.
Do zmiany na stanowisku premiera musi dojść w związku z wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tusk ma objąć nowe obowiązki 1 grudnia. Proceduralnie dymisja premiera wiąże się z dymisją całego rządu.
Wczoraj rządząca koalicja potwierdziła, że kandydatem na premiera jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Rozmawiano także o składzie nowego gabinetu. Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział w publicznym radiu, że rekonstrukcja będzie dosyć poważna. Istotne zmiany mają nastąpić wśród ministrów Platformy.
Koalicjanci różnią się w ocenie działalności na przykład Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, jednego z głównych bohaterów afery taśmowej. To dodatkowo doleje oliwy do dawnych konfliktów, które rozbudziła nominacja Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, mówi Marcin Paladę, politolog.
Tworzenie rządu z premier Ewą Kopacz to jest bardzo skomplikowana układanka, dlatego że przy okazji odejścia Donalda Tuska do Brukseli ożywiły się wewnętrzne spory, dały sobie znać podziały frakcyjne, które nie miały takiego natężenia w ostatnim czasie, a to oznacza, że każdą z tych liczących się frakcji w Platformie Obywatelskiej Ewa Kopacz musi zadowolić.
Analityk gospodarczy Janusz Szewczak podsumowuje, że podczas rządów premiera Donalda Tuska z kraju wyemigrowały miliony młodych ludzi. Zadłużenie Polski wzrosło do blisko 1 biliona złotych. Dług prywatny wynosi 900 miliardów złotych, a szpitale mają do spłacenia 200 miliardów złotych.
Tak złego zarówno rządu, koalicji, jak i premiera, jaki mieliśmy przez ostatnie 7 lat, który właściwie bazował głównie na obietnicach bez pokrycia, wydawaniu pieniędzy dość beztroską ręką, często w sposób niezwykle marnotrawny, głównie tych pieniędzy unijnych i pieniędzy, które uzyskaliśmy z rosnącego zadłużenia, czyli obowiązywała zasada rolowania długów, a więc zaciągania nowych pożyczek po to, żeby spłacać stare. To bardzo zły okres dla Polski, którego jakby konsekwencji jeszcze wielu Polaków nie widzi, ale którego te dolegliwości, te skutki błędów w polityce gospodarczej będą skutkować na najbliższe lata, a być może na całe pokolenie.
Wszystko wskazuje na to, że nowym premierem zostanie obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W ciągu 14 dni od powołania przez prezydenta musi ona przedstawić Sejmowi skład i program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Po jego uzyskaniu nowy rząd zacznie funkcjonować na przełomie września i października.
Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego była pełna akceptacja dla podwyższenia wydatków na obronność.
Prezydent chce, by coroczne nakłady Polski na obronność z ustawowego limitu 1,95 wzrosły do 2% PKB, jednak dopiero od 2016 roku.
Komorowski dodał, że podczas posiedzenia podsumowano niedawny szczyt NATO w Walii.
Konkluzją naszego spotkania było to, że uruchomione zostały prace nad takim generalnym wzmocnieniem systemu bezpieczeństwa narodowego poprzez zwiększenie obronności kraju na wszelkie zjawiska kryzysowe w aspektach militarnych i pozamilitarnych, podkreślił prezydent.
Poseł PiS-u Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że 800 milionów złotych, które prezydent chce przeznaczyć na obronność, to zbyt mało wobec wyzwań, jakie stawia przed Polską wojna na Ukrainie.
Dlatego uważamy, że to mówienie o tym i że to będzie w 2016 roku, to jest po prostu niepoważne. Tym bardziej, że pan prezydent na okrągło mówi o tym, że należy zwiększyć do 2%, co daje, jak już powiedziałem, 800 milionów, gdy tymczasem rok temu pan prezydent podpisał ustawę zmniejszającą wydatki na zbrojenia o 3,2 miliarda złotych. Rok temu prezydent Rzeczpospolitej wyraził zgodę na uszczuplenie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej o 3,2 miliarda złotych, więc mówienie o tej kwocie jest po prostu robienie takiej wody z mózgu tym wszystkim, którzy go słuchają.
Również szczyt NATO w Newport nie dał Polsce znaczącego wzmocnienia bezpieczeństwa, bo nie będzie u nas stałych baz NATO, a ćwiczenia rotacyjne są planowane jedynie do końca 2015 roku, wskazał poseł Jach. Dlatego Polska musi zintensyfikować swoje działania związane z systemem szkolenia rezerw wojskowych.
Od czasu likwidacji poboru właściwie w Polsce nie prowadziło się szkolenia rezerw. Przez 4 lata wyszkolono zaledwie 30 kilka tysięcy rezerwistów. To jest stanowczo za mało na potrzeby powszechnej obrony albo obrony terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej całkowicie odłożyło na bok system szkolenia rezerw dla przyszłych wojsk terytorialnych. Dlatego to również musi być przywrócone, to również musi być zintensyfikowane.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy prezydenta. W jej skład wchodzą marszałkowie obu izb parlamentu, premier, wicepremier, szefowie MSZ, MON i MSW, a także szefowie partii reprezentowanych w parlamencie, z wyjątkiem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
W poniedziałek powiedział on, że ma dosyć udziału w propagandowych przedsięwzięciach.
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zakłada on zwiększenie do 65% maksymalnej dopłaty do składki oraz podniesienie dopłat dla producentów owoców i warzyw.
Do tej pory budżet dopłacał od 40 do 50% składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Zmiany mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej oraz zachęcić rolników do zawierania ubezpieczeń.
Senator Zdzisław Pupa mówi, że problemem wciąż jest wysokość ubezpieczeń.
Te ubezpieczenia nie są tanie, bo chcąc ubezpieczyć na przykład rzepak, to są bardzo duże koszty. To samo dotyczy innych płodów rolnych. I dzisiaj rolnik, który gospodaruje w warunkach bardzo trudnych i nie zawsze uzyskuje właściwe pieniądze za rolę, no to ubezpieczenie w tej chwili jest dodatkowym kosztem. I myślę, że te dopłaty do ubezpieczeń powinny być znacząco wyższe. Rolnik dzięki temu, że mu dopłaci państwo do ubezpieczenia, to jeszcze dodatkowo to będzie w interesie państwa, bo nie będzie państwo musiało później kosztów ponosić związanych z zalaniem, z tymi warunkami niekorzystnymi, które funkcjonują w przyrodzie.
Projektowana nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej musi być notyfikowana przez Komisję Europejską.
Polscy prokuratorzy skierowali do Rosjan wniosek o pomoc prawną w sprawie informacji na temat broni i amunicji funkcjonariuszy BOR, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Chodzi o wątpliwości dotyczące rosyjskich ekspertyz balistycznych przesłanych w ubiegłym roku do Polski.
Choć biegli ustalili, że w lufach pistoletów znajdują się tak zwane pozostałości powystrzałowe, nie mogli doprecyzować, kiedy ostatni raz strzelano z broni.
Poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, wskazuje, że działania polskich prokuratorów są dalece spóźnione.
A zespół wielokrotnie apelował o skierowanie do Rosjan wniosku w tej sprawie.
Dzisiaj prokuratura próbuje stworzyć wrażenie, że coś w tej sprawie robi, ale zacząć trzeba od ustalenia to i dlaczego strzelał, co wynika z filmu Minuta 24. To jest punkt wyjścia, a więc trzeba skierować do prokuratury rosyjskiej żądanie przesłuchania tych ludzi. No oczywiście dzisiejsze działania w sytuacji, gdy wojska rosyjskie stoją na Ukrainie, a politycy rosyjscy grożą Polsce najgorszymi działaniami i zachowaniami, negując niepodległość Polski i naszą integralność terytorialną, ma charakter działań fikcyjnych. 4 lata temu byłyby to działania skuteczne. Dzisiaj są działaniami pro forma.
W opinii polskich biegłych badane pistolety są sprawne i kompletne, jednak nie można ustalić, kiedy ostatni raz z nich strzelano.
IPN ustalił zabójców, okoliczności i przybliżoną datę śmierci legendarnego prezydenta przedwojennej Warszawy Stefana Starzyńskiego. Z ustaleń IPN-u wynika, że do zabójstwa doszło między 21 a 23 grudnia 1939 roku, a dokonali go funkcjonariusze gestapo.
Starzyńskiego osadzono początkowo w więzieniu przy ulicy Danii Łowiczowskiej w Warszawie, a następnie przewieziono do więzienia na Pawiaku. Tam przebywał do dnia 22 albo 23 grudnia 1939 roku, kiedy to wywieziono go w nieznanym kierunku.
Ustalenia prokuratorów IPN-u zakończyły śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta miasta stołecznego Warszawy Stefana Starzyńskiego, mówi Andrzej Arseniuk, rzecznik IPN.
Prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie zeznań świadków z kraju i z zagranicy oraz na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej udało się ustalić, iż został prezydent Starzyński zamordowany w 1939 roku w grudniu w okolicach Warszawy. Prokuratorom udało się ustalić personalia wykonawców tego wyroku, gestapowców, którzy ten wyrok wykonali, natomiast nie udało się odnaleźć rozkazu, czyli zleceniodawcy.
W trakcie śledztwa IPN skierował także kilkanaście wniosków o udzielenie pomocy prawnej do niemieckich prokuratur, między innymi w Berlinie, Monachium, Hanowerze, Hamburgu, Kolonii i Lipsku.
Do tej pory okoliczności śmierci Starzyńskiego, ostatniego prezydenta przedwojennej Warszawy i jej bohaterskiego obrońcy we wrześniu 1939 roku nie były znane.
Belgijski lekarz domaga się zakazania eutanazji w swoim kraju. Tom Mortier wystąpił w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Doktor Mortier podjął decyzję o interwencji, gdy eutanazji poddano jego matkę tylko dlatego, że stwierdzono u niej nieuleczalną depresję, napisał nasz dziennik. Lekarz nie został poinformowany wcześniej, dopiero telefonicznie już po śmierci kobiety.
A kobietę zabił onkolog w 2012 roku, podając jej śmiertelny zastrzyk. Wcześniej zdobył opinię trzech innych lekarzy, którzy nigdy nie zajmowali się pacjentką. Lekarz zajmujący się kobietą w 2011 roku odmówił eutanazji.
Jednocześnie okazało się, że onkolog najpierw odmówił zabicia kobiety z powodu depresji. Zmienił zdanie, gdy ta wpłaciła 2500 euro darowizny na rzecz fundacji promującej eutanazję. Ponadto, jak wyjaśniają adwokaci, lekarz, który podał śmiertelny zastrzyk, nie ma kwalifikacji psychiatrycznych.
Doktor Hanna Wójkowska, bioetyk, podkreśla, że to jest efekt demoralizacji i umniejszania wartości życia ludzkiego.
Lekarz ma zawsze człowiekowi pomagać, ratować mu. Natomiast ta demoralizacja idzie od wielu lat, przecież i w Holandii, i w Belgii. Praktycznie tam zdarzają się ogromne nadużycia. Jest to wszystko w majestacie prawa i były badania ankietowe. Okazało się, że tylko 3% lekarzy sprzeciwia się jeszcze eutanazji. Lekarze, którzy nie chcą stosować eutanazji, są wyrzucani z pracy. Także ludzie chorzy i starzy w momentach takich dla nich krytycznych i dramatycznych nie chcieli pozostawać w szpitalu w tym kraju, aby ratować swoje życie. I tutaj właśnie precedens, który być może jednak zwróci uwagę opinii społecznej, no i oczywiście prawodawców, no i praktycznie wszystkich ludzi, że jest granica, prawda, naszego postępowania.
Od 2002 roku w Belgii zabójstwo ludzi starszych i chorych jest dozwolone w majestacie prawa. Pozew lekarza stwierdza, że belgijskie prawo, które obecnie pozwala, by nieletni wnioskowali o śmierć, idzie za daleko. W 2013 roku w Belgii w wyniku eutanazji zabito 1807 osób.
Polska jest gotowa sprzedać Ukrainie broń, jeśli taka będzie jej wola. To trzeba załatwiać, nie gadać, powiedział na antenie jednej z rozgłośni Tomasz Siemoniak. Minister Obrony Narodowej dodał, że rozmowy w tej sprawie odbędą się w najbliższych tygodniach.
Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Witold Waszczykowski, odnosząc się do tych słów, powiedział, że Polska powinna zrobić wszystko, aby Ukraina mogła zachować wolność.
Ukrainie trzeba pozwolić wygrać tę wojnę. Ukraina niepodległa, suwerenna i demokratyczna jest nam bardzo potrzebna. Jeśli Ukraina będzie wolna i cała, będzie stanowiła duży benefit dla naszego bezpieczeństwa, a jednocześnie Ukraina niepodległa to uniemożliwienie Rosji realizacji jej ambicji imperialnych. Natomiast wolna Ukraina i demokratyczna to też możliwość porozumienia się w niedalekiej przyszłości, pojednania, rozstrzygnięcia kwestii historycznych, które nas dzielą. W związku z tym powinniśmy uczynić wszystko, aby pozwolić Ukrainie zachować wolność i budować demokrację. I tu w tym sensie podzielam słowa ministra obrony.
Tymczasem 648 zakładników uwolniono z rąk prorosyjskich separatystów w Donbasie na wschodzie Ukrainy. W ich niewoli pozostaje jeszcze 500 osób, poinformował rzecznik Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko.
Przekazał jednocześnie po raz kolejny, że Rosjanie koncentrują swoje siły na granicy między okupowanym przez nich Krymem a obwodem chersońskim na południu Ukrainy i od strony obwodu rostowskiego w Rosji.
Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły nowe sankcje wobec Rosji, jednak z wdrożeniem sankcji Unia poczeka kilka dni, bo chce ocenić, czy przestrzegane jest zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. Ministrowie obrony Litwy i Łotwy wyrazili we wtorek rozczarowanie decyzją o wstrzymaniu sankcji.
Według źródeł dyplomatycznych lista objętych sankcjami wizowymi i finansowymi miałaby zostać rozszerzona o 24 osoby i firmy. Sankcje gospodarcze miałyby obejmować m.in. zakaz pozyskiwania funduszy na europejskich rynkach kapitałowych dla firm z przemysłu obronnego oraz państwowych przedsiębiorstw naftowych z Rosji.
Według przecieków sankcje miałyby dotknąć Gazprom Bank, Gazprom Nieft, który jest naftową filią Gazpromu, koncerny Rosnieft i Transnieft.
Możliwą przyczyną katastrofy Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych na wschodniej Ukrainie było uderzenie przez dużą liczbę obiektów z zewnątrz, lecących z wysoką prędkością, podała holenderska komisja badająca zdarzenie z 17 lipca.
Maszyna rozpadła się na kawałki jeszcze w powietrzu, wynika ze wstępnych ustaleń holenderskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa.
W kabinie pilotów nie było słychać żadnych sygnałów alarmowych, które wskazywałyby na problemy techniczne. Nie ma świadectw tego, że katastrofę samolotu wywołały usterki techniczne lub błędy załogi, podkreślono w dokumencie.
Zniszczenia zaobserwowane w przedniej części samolotu wydają się wskazywać, że maszyna została przebita przez dużą liczbę obiektów z zewnątrz o wysokiej energii, napisano w raporcie. Jest prawdopodobne, że te zniszczenia doprowadziły do utraty jedności strukturalnej, dodano.
Na pokładzie samolotu było łącznie 298 osób. Wszystkie zginęły.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za to spotkanie.